Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy na nasze rozmowy niedokończone. Witam serdecznie naszych gości. Szczęść Boże. Dzisiaj, drodzy Państwo, temat, który chcemy poruszyć, ksiądz profesor Szczepan Szydelski, apologeta naszych czasów. Nasi goście, pani doktor Anna Zmorzanka, witam, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, i ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara.
Witam, ojcze.
Witam z Instytutu Teologicznego w Wilnie. Cieszymy się, że możemy ten czas spędzić i w tak szczególny dzień, myślę, dla nas Polaków święty Stanisław to zawsze postać nie tyle historyczna, ale ta, która pokazuje, jak się upominać o ojczyznę, o Kościół, bo w nim tak był bardzo zakorzeniony, bardzo go kochał. No i w obronie wartości tych moralnych, tych, którymi chrześcijanin żyje.
Tak, ojcze, i postać świętego Stanisława doskonale, jego ducha wpisuje się ksiądz profesor Szczepan Szydelski, dlatego myślę, że warto tę postać pokazać właśnie dzisiaj. I dobrze się stało, że święto świętego Stanisława, właśnie o nim mówimy i poprosimy panią Anię o przybliżenie tej postaci.
Tak jest. Celem naszym było przypomnienie Państwu pięknej postaci księdza Szczepana Szydelskiego, który był profesorem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza w latach 1912-1935, wybitnego apologetę, działacza społecznego i polityka. Pragniemy tym samym wzbudzić w Państwu zainteresowanie tą postacią, może sympatię dla niej, a także wskazać jako wzór do naśladowania dla wszystkich stanów, kapłanów, ludzi świeckich oraz różnych grup zawodowych, a więc polityków, działaczy społecznych, naukowców, robotników, rzemieślników. Tych grup, z którymi ksiądz Szydelski się stykał i z którymi współpracował.
Pani Aniu, może poprosimy, żeby pokazać właśnie księdza Szydelskiego jako młodego, początkującego kapłana. Bardzo prosimy o zdjęcie. Dziękujemy.
Gdybyśmy też powiedzieli, kiedy on się urodził, w jakim przełomie żył, bo tak gdyby historycznie go ujmować, to przecież i czas rozbiorów, czas, można powiedzieć, II Rzeczypospolitej, czas jednej, chyba drugiej wojny światowej i czas komunizmu. I tutaj takie pytanie też, na ile to determinowało go do tego, by właśnie taką być postacią, by takie czy inne stanowisko zajmować, czy prezentować nie tyle tym, co mówi, ale całym sobą prezentować takie stanowisko jako kapłan, bo gdzieś nawet szukałem coś o nim, no to wszędzie tylko jedna informacja, że człowiek takiego dzieła społecznego i nawet polityk, tak, o nim napisano.
Tak jest. Księdza Szydelskiego przedstawia się przede wszystkim jako społecznika i jako polityka. Do tej roli, proszę Państwa, ksiądz Szydelski dojrzewał, można tak powiedzieć, od samego dzieciństwa. I rzeczywiście bardzo ważne w jego życiu było to, że był człowiekiem, jak ksiądz wspomniał, człowiekiem trzech epok i przeżył dwie wojny. To ukształtowało jego spojrzenie na świat, jego stosunek do ludzi. Ja może wspomnę tylko, kiedy ksiądz profesor i gdzie się urodził. Mianowicie pochodzi z galicyjskiej małej miejscowości Sokołów koło Rzeszowa, a urodził się w 1872 roku w rodzinie, która od pokoleń zajmowała się garncarstwem. W czasie, kiedy urodził się ksiądz Szydelski, ta rodzina już znacznie ubożała, także przyszły kapłan poznał, co to znaczy bieda, i musiał też nauczyć się zatroszczyć o własne potrzeby. Tym bardziej, że przed jego podjęciem nauki w gimnazjum zmarł ojciec i została matka z pięciorgiem dzieci. I tutaj trzeba powiedzieć, że ksiądz Szydelski bardzo sobie dobrze radził, bowiem w tym momencie całkowicie troszczył się o swoje potrzeby materialne. Za dobre wyniki w nauce został zwolniony z opłat, udzielał korepetycji, a w czasie wakacji pracował jako kopista w urzędzie w Sokołowie. W tym okresie, okresie właśnie rzeszowskim, również wzbudziły się u niego zainteresowania patriotyczne, dlatego że wstąpił do organizacji Biały Orzeł, która była prawdziwą kuźnią charakterów. I tutaj pozwolę sobie Państwu przytoczyć fragment z książki księdza Józefa Wołczańskiego. Od kandydatów domagano się prawości charakteru, uczciwości w spełnianiu obowiązków szkolnych, do wykazywania się energią, wytrwałością, samodzielnością, zdolnością dotrzymywania słowa. Przynależność do organizacji zobowiązywała członków do codziennego odmawiania wraz z modlitwą hymnu Boże Coś Polskę. Wymagała nauki pieśni patriotycznych i wykonywania ich przy stosownych okazjach oraz przyswojenia sobie wiedzy o historii Polski po 1795 roku. Młody gimnazjalista był umysłem ścisłym i z przedmiotów takich jak matematyka i fizyka miał oceny celujące i bardzo dobre. Ocenę bardzo dobrą otrzymywał też z historii, natomiast z takich przedmiotów jak łacina i greka miał niestety tylko dostateczny. I wydawało się, że młody człowiek posiadający takie uzdolnienia prawdopodobnie podejmie jakieś studia politechniczne. Jednak tak się nie stało. Odrzucił też możliwość kariery prawniczej. I proszę Państwa, z tą historią łączy się taka zabawna anegdota. Mianowicie pewna mieszczka w Sokołowie zaproponowała młodemu maturzyście, że sfinansuje jego studia prawnicze, ale pod warunkiem, że w przyszłości ożeni się on z jej córką. Oczywiście ksiądz Szydelski odmówił. Co więcej, podjął ważną decyzję życiową, że wstąpi do seminarium. I proszę Państwa, ta decyzja okazała się z wszech miar słuszna, co pokazało jego późniejsze życie. Co ciekawe, również miejscem, gdzie wstąpił do seminarium, był nie położony bliżej Przemyśl, ale Lwów, i ksiądz biskup Urban tłumaczy to faktem istnienia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Lwowskim, co świadczyłoby o tym, że ksiądz Szczepan Szydelski pragnął w zakresie teologii zdobyć wykształcenie uniwersyteckie. Podczas studiów lwowskich spotkał wielu takich wybitnych kapłanów, profesorów, którzy pomogli mu rozwinąć posiadane cnoty i talenty, a także ukształtowali jego przyszłe zainteresowania naukowe. Do grona tych profesorów należał arcybiskup Józef Bilczewski, wykładający dogmatykę, i ksiądz dr Leon Łęga, zajmujący się teologią fundamentalną. Cytowany już wielokrotnie biskup Urban uważa, że również ogromny wpływ na duchowość księdza profesora Szczepana Szydelskiego wywarł redemptorysta ojciec Bernard Łubieński.
Dzisiaj wspomnę, że modlimy się też jako jego współbracia o beatyfikację, o to, żeby do tego doszło, bo jest już proces, jest sługą Bożym, więc o to też gorliwie modlimy się, bo to wzór kapłana.
I proszę Państwa, powiedziałabym, że lata, które nastąpiły po święceniach, były spokojne, ale wypełnione nieustającą pracą. Dlatego, że ksiądz Szydelski po ukończeniu seminarium duchownego rozpoczął pracę jako wikariusz najpierw w Puczaczu, a później we Lwowie, gdzie dodatkowo poza obowiązkami duszpasterskimi był katechetą w gimnazjach. A proszę Państwa, wszędzie gdzie był, udzielał się społecznie, charytatywnie, działał na rzecz krzewienia oświaty. Angażował się też w działalność polityczną, ale o tym powie już nieco później ksiądz Stanisław. Okres, gdy przebywał we Lwowie, był też ważny dla jego działalności naukowej, bowiem ksiądz Szydelski w 1904 roku opublikował pracę Z walki o nadprzyrodzony charakter Biblii i tą pracę przedstawił jako doktorską i obronił ją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biskup Urban z tym faktem wiąże zmianę nazwiska księdza Szydelskiego, bo muszę Państwu powiedzieć, że ksiądz Szydelski pierwotnie nosił nazwisko Koziarz. Jednak w 1904 roku nazwisko to zmienił, bo tak pierwotnie nazywała się jego rodzina i on do tej formy nazwiska powrócił. Tenże biskup Urban łączy to z faktem właśnie przeprowadzania przewodu doktorskiego, a pisze tak: a musiał wszystko robić w pewnej tajemnicy, aby przed wczesnym ujawnianiem planów nie skomplikować sobie sytuacji, zwłaszcza z powodu ludzi nieżyczliwych, by go ze Lwowa nie wyrzucono, a takich nigdy nie brak.
Nie tylko we Lwowie, takich nie brak. Coś wiemy na ten temat. Jeśli możliwe, Pani Aniu, to ja przerwę, to może pokażmy kawałek Lwowa, jeśli to możliwe, Uniwersytet Jana Kazimierza, ten jeszcze w tym starym gmachu, jeśli to byśmy bardzo prosili.
Czyli to miejsce, w którym on też, można powiedzieć, wzrastał, Pani wspomniała tak. O tym.
Z wielkimi ludźmi, tak, ojcze, z wielkimi ludźmi, jak święty arcybiskup Józef Wilczewski, piękna postać. Także to warto pokazać, jeśli jest możliwe.
Ale proszę Państwa, może też przejdźmy do kolejnych faktów. W 1912 roku ksiądz Szydelski wydał kolejną książkę, Początki chrześcijaństwa, za którą uzyskał habilitację z zakresu apologetyki na Uniwersytecie Lwowskim. I ta praca otworzyła mu drogę do kariery uniwersyteckiej. Został bowiem zatrudniony na Wydziale Teologicznym w 1912 roku i na tymże wydziale pracował do 1939 roku, mimo że był już na emeryturze, ale jako profesor emeryt prowadził jeszcze zajęcia. Może w takim razie pokażmy jeszcze zdjęcie numer 6. Poprosiłabym o to zdjęcie. Ono pokazuje tableau profesorów. Tak, to mamy to zdjęcie. Ksiądz Szydelski jest drugi od lewej w górnym rzędzie. W środku jest dziekan, ksiądz profesor Stach. Proszę Państwa, okres do wybuchu I wojny światowej był względnie spokojnym czasem w życiu księdza Szydelskiego. Takim przełomowym momentem był wybuch I wojny światowej, dlatego że ksiądz Szydelski przeżył oblężenie Lwowa, później okupację rosyjską. I rzeczywiście ten okres był dość trudny, bo w momencie, kiedy ponownie Lwów przeszedł w ręce Austriaków, ksiądz profesor powiedział z ulgą, że wszystko wróciło do normy. I znowu mamy kolejny okres, okres międzywojenny, kiedy ksiądz profesor znowu prowadzi w miarę regularne życie wypełnione bardzo taką intensywną pracą. I to zarówno pracą naukową, jak i społeczną, ale też dochodzi tutaj praca, jego działalność polityczna. I proszę Państwa, znowu kolejny taki moment, który bardzo zdecydowanie zaważył na jego dalszym życiu. Mianowicie II wojna światowa i wkroczenie znowu Sowietów do Lwowa. Uniwersytetowi nadano imię Iwana Franki i zastanawiano się już nad zamknięciem Wydziału Teologicznego. Ostatecznie Wydział Teologiczny zamknięto 30 września i tutaj, proszę Państwa, tak się stało, że o fakcie tym poinformowano studentów na właśnie podczas wykładu księdza profesora Szydelskiego. Wspomina o tym ksiądz Wacław Szatelnicki, który był właśnie tutaj słuchaczem tego wykładu. Pisze on, że ksiądz profesor Szydelski jedynie wypowiedział jedno zdanie drżącym głosem. Widzicie, nie dają nam się uczyć. I proszę Państwa, tutaj właściwie zaczyna się już los typowy dla wielu rodzin, które mieszkały na Kresach. Tułaczka i konieczność opuszczenia swojego mienia, swojego domu. Ksiądz Szydelski, ostrzeżony o być może grożącym mu aresztowaniu, postanowił wyjechać do guberni i udał się w kierunku Przemyśla, tylko z taką, z podręcznymi rzeczami. W Przemyślu czekał około kilka miesięcy na przepustkę i wreszcie po długim okresie oczekiwania już mógł formalnie przekroczyć San i udał się do Sokołowa. I tam, proszę Państwa, w Sokołowie no rzeczywiście był bardzo tak ciepło witany przez mieszkańców, dlatego że będąc jeszcze we Lwowie bardzo pomagał mieszkańcom Sokołowa.
Panie Aniu, może, jeśli jest też możliwe, pokażmy kościół w Sokołowie, tam gdzie był chrzczony ksiądz profesor i też ludziom z Sokołowa przypomni się piękne. O właśnie, jest, mamy piękny kościół. Rozmawialiśmy z ludźmi, których jeszcze ksiądz profesor uczył. I na pewno się cieszą, jeśli w tej chwili widzą.
Czyli można powiedzieć, że wraca do siebie.
Wraca do siebie, tak. Bo we Lwowie już nie ma co szukać. Nawet pani Ania nie wspomniała, wrócił jeszcze do Lwowa po tym ojcze, po tej ucieczce do Przemyśla. Nawet dotarł do domu, ale tam już nic nie było. Już ktoś tam mieszkał. Rzeczy materialne już przepadły na wieki wieków. Amen. I no, trzeba wracać do Sokołowa, ale to już...
I jego życie dosyć długie, naznaczone różnego rodzaju trudami, żmudną, trudną pracą, to nawet, że on nie dadzą nam się uczyć, akceptuje różne wydarzenia w swoim życiu i pytanie, jak to się też dzieje, czy to tak od samego początku w nim było, że potrafił temu wszystkiemu sprostać, niejako każdej trudności wychodził naprzeciw, pomagał człowiekowi, nie patrzył na to, co sam przeżywa, na to, że są jakieś trudności, tylko patrzył na to, co może zrobić w tej sytuacji, że jest człowiek, że jest jakieś zadanie konkretne, które staje też przed nim.
Tak właśnie było. W swoim działaniu był absolutnie bezinteresowny. Kierował się miłością bliźniego i rzeczywiście chciał pomóc człowiekowi. Tutaj może odwołam się do słów księdza biskupa Franciszka Jopa w liście otwartym do biskupa Urbana, w którym wymienia piękne cechy zmarłego księdza profesora. Pisze tak: jaśniał wieloma pięknymi właściwościami swojego charakteru i pobożnością, i skromnością, nade wszystko zaś dobrocią i miłosierdziem względem bliźnich. Wszystkie swoje dochody rozdawał potrzebującym, zwłaszcza młodzieży studiującej. Tak było w Nysie, tak było dawniej we Lwowie. osoby, które znały księdza profesora Szydelskiego, zwracają uwagę, że był on wielkim jałmużnikiem, to znaczy wspierał hojnymi ofiarami potrzebujących i pomagał im systematycznie na różne sposoby i prywatnie, i w formie takiej bardziej już zinstytucjonalizowanej. I była to, jak podkreśla biskup Urban, wielka potrzeba serca księdza profesora. Sam ksiądz profesor, i tutaj ujawnia się jeszcze jedna piękna cecha jego charakteru, bardzo skromnie i prosto o tym mówił, nie przypisując sobie żadnej zasługi. Cóż jeszcze można powiedzieć o księdzu profesorze? Był wielkim patriotą, kochał swój kraj, naród i swoją ojczyznę. Tak wielka troska o dobro narodu, którego był cząstką, ujawniła się w wielu jego publikacjach naukowych, którym on sam nadaje rolę służebną. Wyraźnie mówi o tym w przedmowie do studiów nad początkami religii. Przedmowa ta, bo to jest bardzo istotne, była pisana w 1916 roku, kiedy trwały jeszcze działania wojenne. Dlatego też wyraża w niej poważne wątpliwości, czy powinien to robić. Bardzo proszę.
Nasuwało mi się w czasie wojny nieraz pytanie, czy pora dzisiaj na ogłaszanie prac takich jak historia religii lub mniejsze studia nad początkami religii. Oto jedni dziś w szeregach pod bronią walczą z nieprzyjacielem, inni w domu krzątają się około rzeczy wojennych, inni myślą o odbudowie kraju lub oddają się zagadnieniom politycznym. Czy pora zatem dziś na ogłaszanie książek, których treścią ani wojna, ani zagadnienia polityczne czy gospodarcze? Takie prześladowały mnie nieraz pytania. Po rozwadze jednak dochodziłem do wniosku, że i to, co czynię, jest moim obowiązkiem. Przecież naród jest także w domu, nie tylko na polach bitew i na zebraniach politycznych. Przecież służy się ojczyźnie nie tylko służbą wojenną, ale także wszelką inną pracą, która dąży do jej umocnienia wewnątrz i na zewnątrz. I w czasie wojny prace pokojowe ustać nie powinny. A co ci, co w domu zostają, jeśli ich obowiązek nie postawił przy jakiejś robocie nadzwyczajnej, mają pełnić przede wszystkim obowiązki swego urzędu i stanowiska?
Wyjaśnia wreszcie, dlaczego podjęte przez niego zagadnienia, a jest nim religia, jest dla spraw narodu tak ważna.
Mając na względzie przyszłość naszą, trudno nie wierzyć, że i przyszłość nasza, najbliższa jakkolwiek się ona ułoży, będzie przyszłością narodu katolickiego, że religia katolicka pozostanie u nas nadal silnym czynnikiem w życiu politycznym i narodowym. Ale idzie mi o religię jako taką, o religię jako wyraz pewnych pojęć i wyobrażeń i związanych z nim pewnych nakazów i zakazów, które roszczą sobie prawo do władania sumieniem człowieka zawsze i wszędzie.
Przez pryzmat tych wypowiedzi ksiądz profesor Szydelski ukazuje się nam nie tylko jako apologeta w ścisłym sensie. Jest on również apologetą narodu, który kocha i o którego dobro się troszczy.
Mówimy, że był społecznikiem. A jakiego typu to była działalność, konkrety pewnego rodzaju?
Tak, więc tą działalność zaczął rozwijać już podczas pierwszej swojej pracy w Buczaczu. I tutaj muszę powiedzieć, że na pewno jakąś taką istotną rolę odegrał fakt, że ksiądz Szydelski, że jego proboszczem był ksiądz Stanisław Gromnicki, dziekan Czartkowski i Buczaczki, który był znakomitym kaznodzieją ludowym i działaczem społecznym. I on zapewne wspierał młodego wikariusza, który podejmował pierwsze kroki na niwie społecznej. A trzeba powiedzieć, że Buczacz w tamtym okresie był ważnym ośrodkiem handlu na Podolu. Dlatego też był rozwinięty i handel, i rzemiosło. I ksiądz Szydelski rozpoczął od nawiązywania kontaktów z przedstawicielami miejscowego rzemiosła, a wynikiem rozmów była decyzja o założeniu sklepu kółka rolniczego, w czym pomagał jako konsultant, animator ruchu społecznego w Galicji Franciszek Stefczyk. I tutaj, proszę Państwa, warto podkreślić, że ten sklep bardzo dobrze prosperował aż do inwazji rosyjskiej, która miała miejsce w 1914 roku. Dlatego, że Rosjanie całkowicie sklep obrabili, ograbili i zniszczyli. W tym samym czasie, a więc podczas pobytu w Buczaczu, ksiądz Szydelski nawiązał kontakt z Towarzystwem Świętego Wincentego a Paulo i pełnił w nim główną rolę. Towarzystwo Świętego Wincentego a Paulo powstało na terenach Polski w pierwszej połowie XIX wieku, a jego zadaniem było krzewienie uczynków miłosierdzia i w ten sposób jakby rozwój własnego życia duchowego. I to zgodne było z ideą Ojca Kościoła, świętego Jana Chryzostoma, który, dodajmy, żył w czasach starożytnych. Ksiądz Szydelski założył wówczas katolicką kuchnię ludową i zajmował się nią osobiście, bo sam prowadził statystykę wydawanych obiadów. Także widzimy, że miał rzeczywiście taką pieczę nad tym, co robił, w co się angażował. Swoje kontakty z Towarzystwem Świętego Wincentego a Paulo odnowił, przyjeżdżając do Lwowa, i tam związał się najpierw z konferencją świętego Marcina, później z konferencją świętego Antoniego, by wreszcie przejść do konferencji świętej Anny. Drugim takim ważną sferą działalności księdza Szydelskiego była praca, działalność na rzecz bezrobotnych. I tutaj, proszę Państwa, są takie trzy bardzo ważne momenty, na które warto zwrócić uwagę. Mianowicie, to jest okupacja rosyjska w czasie I wojny światowej, kiedy rzeczywiście ludność Lwowa bardzo znacznie zubożała. I wtedy to powstają okręgowe komisje aprowizacyjne. Zresztą tu należy dodać, że komisje te powołały władze rosyjskie. Ksiądz Szydelski zajmował się przydzielaniem bonów żywnościowych najbiedniejszym rodzinom i tym samym sam jakoś dokonywał weryfikacji tego, czy rzeczywiście ta pomoc się słusznie należy. Później ta działalność się jakby pogłębiała, rozwijała, a to dlatego, że w okresie międzywojennym miały miejsce dwa wielkie kryzysy. Pierwszy kryzys to był w 1926 roku, natomiast drugi kryzys w latach 1929-1935. I tutaj ksiądz Szydelski został powoływany do komisji miejskich jako już taka osoba, która miała spore doświadczenie w tego typu pracy.
Z tym, że ojcze, ja może wejdę pani Ani w słowo, że cechą charakterystyczną jest to, że on nie stawiał na jakieś jałmużny, darmowe jakieś tam posiłki, zapomogi, tylko stawiał jeden warunek tym, od których zależało od radców Lwowa. Ludziom należy dać pracę. Bo praca świadczy, no po prostu daje poczucie godności, wartości, odpowiedzialności.
Czyli żeby oni sami potrafili zaradzić temu.
Żeby zaradzić, a nie dawać im tylko jakieś tam doraźne zapomogi i zostawiać ich bez niczego. Praca, bo praca rzeczywiście ich stawiała na nogi i dawała im poczucie, że oni są potrzebni.
Miast. Takie były założenia, a jak to wyszło w rzeczywistości?
Wychodziło, ojcze.
Bo można powiedzieć, był ten sklep, była kuchnia, były takie sprawy, które gdzieś na bieżąco, różnego rodzaju inicjatywy, ale właśnie jak to, jak to wychodziło w praniu mimo tych kolejnych przeciwności, prawda? Bo gdzieś oczy okupant niszczył, jak gdyby szedł za nim i niszczył to, a on niezłomnie pracował dalej na rzecz drugiego człowieka.
Więc rzeczywiście podczas tego pierwszego kryzysu miało to konkretne skutki, dlatego że wojewoda lwowski po interwencji księdza Szydelskiego, by organizować zamiast dawać taką doraźną pomoc, która oczywiście też była ważna, ale by zamiast tego organizował miejsca pracy dla ludzi bezrobotnych.
I to się sprawdzało.
Tak, i to się sprawdzało, bo prezydent miasta Lwowa zaczął po prostu rozpoczął staranie w Warszawie o przyznanie odpowiednich kredytów związkom samorządowym na podjęcie takich prac. I takie prace były. Więc to taka jeden z przykładów właśnie skutecznego działania księdza Szydelskiego.
To życie społeczne, a teraz gdybyśmy, nie wiem, chcieli zwrócić na jakiś wymiar religijny, bo przecież ta jego praca był kapłanem, później praca naukowa, o której wspomnieliśmy, w końcu profesor, człowiek, który też ogromny wkład miał w takie budowanie życia społecznego, jakiejś myśli, budowanie na wartości i gdy my dzisiaj nawet w temacie mamy, że był apologetą, czyli był obrońcą wiary katolickiej.
Ojcze, może o tym poświęcimy audycję radiową.
Dobrze.
Gdzie będziemy razem z księdzem profesorem Szydelskim bronić prawdziwości chrześcijaństwa jako religii objawionej, bo był fenomenalnym obrońcą chrześcijaństwa, także zostawmy to.
Tak, a tutaj co chcecie, bo mamy ten jego wymiar życia, zaangażowania, ktoś powie politycznego, tak. Ale tak naprawdę to jest wymiar ten społeczny, kiedy dostrzega człowieka.
Tak, więc ja może już tylko w skrócie powiem, bo czas nam się kończy, że...
Mamy jeszcze 10 minut.
Tak, no ale jeszcze jest ksiądz Stanisław.
Także... Dobrze, dziękuję, Dania.
Poza tą pracą angażował się w działalność Ligi Katolickiej, która powstała w 1920 roku.
Ojcze, wejdę znowu w słowo.
Bardzo proszę.
Przepraszam, Panie Anio. Liga Katolicka, warto wspomnieć, bo to jest takie preludium do akcji katolickiej. Ojcze. I to są takie podwaliny tej prężnie przed wojną rozwijającej się akcji katolickiej. Także to
można powiedzieć, to co mamy dzisiaj, no musiało kiedyś mieć początki.
Tak, tak? Jest. I on kładł podwaliny. Bo to, przepraszam Panie Aniu, że tak.
Bardzo prosimy.
Ja myślę, że ja zakończę na tym i poprosimy księdza Stanisława, żeby przynajmniej pokrótce powiedział coś o działalności politycznej księdza Szydelskiego.
Bardzo proszę.
Ojcze, no naprawdę w wielkim skrócie pomijam tam rzeczy takie nawet istotne, ale no czas nas goni. Chcę nawiązać do początków. Pani Ania pięknie wspomniała, że to jest wzór dla ludzi wszystkich stanów, również dla duchowieństwa w kwestii zajmowania się polityką. Mianowicie przez pół wieku...
Teraz mamy takie obawy. Tak,
znaczy,
tak się powoduje, że my się zaczynamy jeżyć, czy się obawiamy, tak, czy ktoś się nie obrazi, albo ktoś nam zarzutu nie postawi.
Oczywiście.
A myślimy, jak to kiedyś było, bo też pewnie kapłanowi nie było prosto, patrząc jeszcze na ten czas różnych sytuacji, nie tylko wojna, prawda, ale też i ten czas komunizmu,
oczywiście,
który przyszedł
oczywiście
i na niego.
Ojcze, warto powiedzieć, z jakich źródeł wypływało to jego zaangażowanie się w politykę? Najpierw ze starożytności, z tej myśli arystotelesowskiej, że to jest odpowiedzialna troska o dobro wspólne. To jest pierwsze źródło. A drugie jest źródło ściśle związane z tym pojęciem arystotelesowskim patriotyzm, znajomość historii własnej ojczyzny, gdzie on wiedział, że myśl polityczną, gdzie na pierwszym miejscu jest człowiek, pielęgnowało duchowieństwo w Polsce. On uważał, że ma prawo i obowiązek jako kapłan Polski zajmować się tak pojętą polityką, rozumianą rzeczywiście jako troska o szerzenie wiary katolickiej. O szerzenie wiary katolickiej, i wielokrotnie mówił, że księżom nie wolno się zamykać w zakrystii, tylko mają iść i głosić Chrystusa. I on oczywiście zdawał sobie sprawę, że to jest niezwykle trudne, dlatego że wymagało ludzi zdolnych, no a często no, ofiarnych, pieniędzy, pracy, to tak jak jest w życiu. I wszystkich tych elementów wówczas brakowało po prostu wśród duchowieństwu. A trzeba było odpowiedzieć na zew społeczeństwa, który się tego domagał, który się tego domawał. Ja może, ojcze, pozwolę sobie, żeby ojciec, poprosić ojca, żeby ojciec zacytował, bo on od 1911 roku do II wojny światowej zasiadał z niewielkimi przerwami w Radzie Miejskiej Lwowa i niejednokrotnie był świadkiem no niezbyt szczęśliwych wyborów radnych i pisał między innymi tak, ojcze, a to warto, bo jak dziś to wygląda. Bardzo proszę, jeśli można.
Uważamy za szkodliwe ze stanowiska moralności publicznej, że nie uszanowano w wielu wypadkach zdania woli lepszej części społeczeństwa, że wysuwano przeciw tej części społeczeństwa jednostki bez zasad i bez przekonań i protegowano je jawnie, że demoralizowano groszem publicznym obywateli uczciwych, że w sposób niewłaściwy obezwładniono pewne osobowości czy osobistości, że nie liczono się w wielu razach z sumieniem i świadomie dopuszczano się ku jego oburzeniu, nadużyć się z kartkami do głosowania. Wybory ostatnie dały nam wreszcie naukę, że nie zawsze można i należy iść razem i ślepo z przedstawicielami rządu, że przeciwnie, należy nam się mieć własne zdanie.
Tak jest i wzywał duchowieństwo do tego, żeby zaangażowało się w walkę wyborczą w tym znaczeniu, żeby swoje wpływy kierować, wykorzystać na rzecz ludzi no, najuczciwszych i dlatego apelował do nich. Też jest piękny cytat.
Bądźmy czynnikiem samoistnym i starajmy się utrzymać stronnictwo, które wyraźnie opiera się na zasadach katolickich i przy katolicyzmie stoi bezwzględnie. Jeśli by takiego stronnictwa nie było, to je stwórzmy. A jeśli istnieje w zarodku, to rozwińmy i wzmocnijmy.
Tak jest. Już w odrodzonej Polsce ksiądz Szydelski dalej kontynuował swoją działalność i w swoich wspomnieniach pisał między innymi, tam też jest piękny ojcze cytat, warto.
Słowem i piórem starałem się zawsze służyć interesom Kościoła, państwa, narodu i społeczeństwa. 40 lat mojego kapłaństwa było jednym pasmem pracy owianej czystą intencją służenia Królestwu Bożemu na ziemi i narodowi.
Tak jest. I ojcze w 1930 roku wchodzi do Sejmu jako poseł na Sejm. I ja powiem, bo tyle zdążymy, na jakich zasadach.
A to dlatego ten polityk tak zastanawiałem, jak to będzie.
Jakie on zasady prezentował w Sejmie? 7 jest. Po pierwsze, religia jest wartością nadrzędną w hierarchii potrzeb człowieka. To oczywiste. Po drugie, relacje między państwem a jednostką powinny być oceniane w świetle etyki chrześcijańskiej. Po trzecie, rodzina ma prawo liczyć na zabezpieczenie ze strony państwa jej wielorakich potrzeb, a najważniejsze wychowania w duchu chrześcijańskim. Po czwarte, w życiu gospodarczym odrzucić socjalizm i liberalizm. O to by się przydało nam dzisiaj. A oprzeć się na naturalnej idei solidaryzmu społecznego, zatroskanej o zapewnienie człowiekowi godziwych środków do utrzymania siebie i rodziny, czyli katolicka nauka społeczna. Po piąte, w sprawach polityczno-narodowych odrzucić nacjonalizm, a przyznać narodom prawo do własnej tożsamości i budować silne państwo, nie jak dziś, tylko silne państwo oparte o zasady nauki Kościoła. Po szóste, państwo ma służyć rozwojowi jednostki, rodziny, narodu, bo one wyrosły po prostu z prawa naturalnego, z Boga. I po siódme, wszystkie warstwy narodu mają współdziałać dla szczęścia i dobra wspólnej ojczyzny. I takie zasady rzeczywiście prezentował przez cały okres przebywania na ławach jak sejmowych, jako poseł, oprócz kilkudziesięciu innych kapłanów różnych wyznań, bo duchowieństwo przed wojną było zaangażowane naprawdę czynnie w politykę.
To była jakaś linia programowa, jak mu się to udawało realizować, czy innym kapłanom, bo wiemy, że ta sytuacja też wtedy w Kościele na to pozwalała. Gdzieś, prawda, oni jakoś nie uczestniczyli w tych bezpośrednich, jak to dzisiaj nieraz, walkach, tylko chodziło o to, żeby zmagać się o dobro narodu, o ustanawianie dobrych, właściwych praw, żeby ta linia była. I jak właśnie to wychodziło?
Ojcze, było założenie, że duchowieństwo, które jest wybrane na posłów czy na senatorów, ma być ponad podziałami partyjnymi. I właśnie te wszystkie strony, które rywalizowały ze sobą, sprzeczały się, duchowieństwo ma to wszystko łagodzić. Wszystko dla dobra wspólnego, jakim była ojczyzna. Ja, ojcze, może przytoczę króciutko, naprawdę już.
Ja się tak o to pytam, dlatego że no pewnie optymalnych warunków nie było, bo zawsze jakaś trudność, zawsze jakieś napięcie.
Ile przeżył ataków w prasie, w mas mediach ówczesnych, to mniej więcej jak Radio Maria dzisiaj, coś takiego. Nic się czasy, ojcze, nie inne czasy są, inne postacie. Zaatakowany był na przykład, o to jest aktualne, ojcze, dzisiaj, kiedy te wszystkie śląskie, nieśląskie autonomie, zaatakowany był przez posłów PPS-u, no lewica jak zawsze, nie? Wnieśli wniosek o to, żeby przyznanie Małopolsce Wschodniej autonomii od państwa polskiego. I on występuje zdecydowanie i mówi, a jakim prawem? Zarówno Ukraińcy, jak i Polacy mają takie same prawa do tej ziemi. To jest historycznie, dziejowo uzasadnione i one mogą żyć w jedności i miłości w oparciu o chrześcijaństwo. No i mówi, no Polacy to samo mają prawa i przeciwstawił się temu zdecydowanie. Czyli, ojcze, jaka odpowiedź dla tych wszystkich obecnie, którzy coś kombinują przy podziale naszego państwa, nazywając to w obowiązującej no dzisiaj mowie euroregionalizacją. Także to jest naprawdę przykład jak być mężem stanu i jak stać po polskiej racji stanu. I gdybyśmy, już podsumowuję, jednym słowem tak chcieli określić jego zajmowanie się polityką, to trzeba by przywołać to stwierdzenie z początku naszej audycji o tym, że cała jego działalność religijna, społeczna, naukowa, o której powiemy w radio, i polityczna, to czynią zeń apologetę w szerokim tego słowa znaczeniu. To myślę, że...
Takie dwie sprawy. Religia wartością nadrzędną w hierarchii potrzeb człowieka, jak to rozumiał i na ile było to możliwe w tej realizacji, w tym proponowaniu czegoś takiego, i sprawy polityczno-narodowe, odrzucenie nacjonalizmu, bo tak...
Ojcze, to był wybuch nacjonalizmu. Ukraińcy chcieli swoje, Białorusini swoje, Litwini swoje, Polacy swoje. A on miał tam, no mówiłem, jego zaangażowanie się w politykę wyrastało z myśli Polski, z tej wielokulturowości, gdzie każdy, ktokolwiek by to nie był, czuł się u siebie, że jest w domu rodzinnym. Rzeczpospolita wielu narodów to była. I to naprawdę ubogacało Polskę. I on powiadał, odrzućmy te nacjonalizmy, podsycane bardzo często w relacjach między Polakami a innymi nacjami, które zamieszkiwały dawną Rzeczpospolitą, przez zaborców, przez wrogów, podsycane były specjalnie. On mówił, zostawmy te wszystkie podziały. Bo to nasi wrogowie próbują nas rozbić. My budujmy na tym, co było piękne, na Chrystusie, bo Chrystus nas jednoczył.
A czy właśnie to, że religia, że Chrystus, nie czyniono mu z tego zarzutu?
Oczywiście, że tak. To tak jak dzisiaj, że to jest fundamentalizm chrześcijański. Niektórzy nawet...
Że to też można powiedzieć takie narzucenie jakiejś konkretnej linii czy sposobu myślenia na państwo, które powinno być świeckie czy dalekie od religii, bo powinno być w przestrzeni społecznej miejsce dla wszystkich. I teraz on z taką propozycją, czy wielu kapłanów, którzy w to życie polityczne, społeczne się angażowali.
Ale ojcze, to jest mniej więcej tak, jak powiedzmy z naszą, czy Unią Lubelską, czy z Konstytucją 3 maja. Nikt nie mówił, nie zarzucał, że religia katolicka jest religią, powiedzmy, naczelną w państwie polskim. Dlaczego? Dlatego, że ona jedyna gwarantowała innowiercom, ludziom inaczej myślącym, swobodę i pokój. Jeśli inne wyznanie brało górę w innych państwach, no to były wojny religijne. Także katolicyzm, no powszechność Kościoła, stoi na straży wolności człowieka. I o tym powinni pamiętać wszyscy.
Bardzo wam dziękujemy. Zapraszamy też na spotkanie po 21:40 w Radiu Maryja. Nasi goście dzisiaj to pani dr Anna Zmorzanka. Dziękuję bardzo. Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara. Dziękuję. Instytut Teologiczny w Wilnie. Temat, który dzisiaj nasi goście poruszyli, ksiądz profesor Szczepan Szyderski, apologeta naszych czasów. Coś więcej o tym w Radiu Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.